po apelu i skardze jednej z mieszkanek zniszczonego przez powódź Stronia Śląskiego, że nikt nie kieruje akcją pomocy mieszkańcom i przywracania miasta do w miarę normalnego życia, premier zdecydował, że nie burmistrzowie Stronia i Lądka Zdroju będą zarządzali służbami i ochotnikami. To zadanie otrzymał jeden z komendantów wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej. Zasadne jest pytanie, jak rząd, służby, władze samorządowe radzą sobie z kryzysem przyniesionym razem z wielką wodą, porównywalną do tej z 1997 roku. Co na temat organizacji ochrony przed powodzią, niesienia pomocy poszkodowanym i organizowania usuwania skutków kataklizmu powiedzą zaproszeni przez nas eksperci. A pierwszym ekspertem jest pan pułkownik w stanie spoczynku, doktor inżynier specjalista z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, Franciszek Krynojewski. Dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu.
Mamy wielką powódź, wielką wodę, no i mamy też pierwsze oceny. Zostawmy z boku te oceny polityczne, ponieważ słuszne wydają się stwierdzenia niektórych, że politycy, ugrupowania opozycyjne jeszcze teraz powinny się ograniczyć, jeżeli chodzi o krytykę rządzących, poczekać jeszcze, aż ta fala powodziowa przejdzie przez cały nasz kraj i dopiero wtedy zacząć polityczne rozliczenia. Jest niestety inaczej, więc te polityczne rozliczenia już się zaczynają w mniejszym lub większym stopniu, ale pana chcę zapytać jako fachowca. Generalnie w skali ogólnokrajowej, czyli w skali tego sztabu kryzysowego krajowego, który prowadzi premier Donald Tusk z ministrami, ocenia pan dobrze działania rządzących, czy też na ocenę dostateczną?
Proszę pana, proszę państwa, ja nie oceniam. A to z tego względu, że nie jestem obecny na miejscu zdarzeń. Nie mam informacji mówiącej o tym, w jaki sposób podejmują decyzje i tak dalej. To, że w jakimś sensie dobrze to realizują, świadczy odsunięcie od władzy tych dwóch burmistrzów czy wójtów z tego względu, że no, nie potrafili sobie z tą presją poradzić. Dodam, że no nie każdy rodzi się dowódcą, osobą, która potrafi kierować innymi ludźmi. Stąd między innymi taka decyzja premiera. Ale wrócę jeszcze do tego zamysłu, który powoduje, że akurat pan premier kieruje wszystkim. Otóż gdyby to zdarzenie, które wystąpiło, dotyczyło tylko jednej gminy, to wtedy wójt, burmistrz, prezydent za to jest odpowiedzialny. Jeśli dotyczy dwóch gmin, przyjmuje tą władzę starosta. Jeśli co najmniej dwa powiaty, no to wojewoda. Ale ze względu na to, że tutaj są, no jak gdyby, uczestniczą w tym województwa kilka, więc przejmuje to Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego na czele z przewodniczącym premierem naszego kraju. Taka struktura jest w ustawie o zarządzaniu kryzysowym określona i uczciwie powiem, że tylko i wyłącznie boli mnie to, że politycy próbują ugrać coś dla siebie przy okazji. Tego nie powinno być. W tej chwili najważniejszą rzeczą jest ratowanie zdrowia i życia, jeśli jest taka możliwość, również dobytku.
Pani Katarzyna, której apel właśnie sprawił, że premier Donald Tusk zdecydował o przejęciu zarządzania kryzysowego od burmistrzów Lądka Zdroju i Stronia Śląskiego, mówiła w TVN24 tak. W imieniu Stronia Śląskiego i mieszkańców Stronia, szanowni państwo, drogi panie premierze, to miasto nie jest gotowe na zarządzanie kryzysowe. Władze miasta nie są gotowe na zarządzanie kryzysowe. Te władze nigdy nie przeżywały wcześniej czegoś takiego. Przeżywały to inne władze lata temu. Nie wiem, jak to jest z innymi gminami, ale my potrzebujemy tutaj specjalistów, którzy umieją zarządzać kryzysowo. I w tym kontekście odwołam się do słów, które przed chwilą pan wypowiedział o tym, że nie każdy do tego jest powołany, ale z drugiej strony pytanie, czy burmistrzowie, wójtowie nie mają szkoleń z zarządzania kryzysowego, czy nie są przygotowywani również pełniąc tę publiczną funkcję do tego, żeby w przypadku takich kryzysów umieć stanąć na czele i zarządzać służbami, ochotnikami, wolontariuszami?
A więc szkoleń to jest właśnie wina tych wójtów, burmistrzów, że takie szkoleń nie realizują. bo w wszystkich zapisach mówi się o tym, że za szkolenia tego typu na poziomie gminy odpowiada wójt, burmistrz, prezydent. W związku z powyższym, jeśli ma pracowników bądź pracownika odpowiedzialnego za zarządzanie kryzysowe, który przygotowuje, bo ma taki obowiązek, operacyjny plan przeciwpowodziowy, plan zarządzania kryzysowego, więc oni powinni na bazie tego planu zrealizować przynajmniej raz na dwa lata jakieś ćwiczenia, które odpowiedziałyby, czy rzeczywiście potrafią realizować te wszystkie czynności określone w procedurach, czy nie. Czy procedury są źle opracowane, trzeba je zmienić. To są wszystko rzeczy, które trzeba w normalnym okresie czasu przećwiczyć. I to jest wszystko. Natomiast z bólem stwierdzam, że ja jestem absolwentem Szkoły Obrony Cywilnej, która kiedyś była umiejscowiona w Starej Miłosnej. I spędziłem tam miesiąc czasu, po to między innymi, aby dowiedzieć się, w jaki sposób na wypadek wojny, również klęsk żywiołowych, postępować, jak kierować ludźmi. Sam miałem tą przyjemność bądź nieprzyjemność kierować dwoma akcjami ratunkowymi. Raz po przejściu trąby powietrznej, a drugi raz, kiedy mi wylano 30 tysięcy litrów fenolu prawie do zbiornika wody pitnej. W związku z powyższym wiem z praktyki, w jaki sposób należy postępować, jak rozdzielać zadania, gdzie szukać dodatkowych sił i środków, bo to jest ważne. Ważne jest, żeby w gminie było przynajmniej centrum zarządzania kryzysowego, chociaż nie we wszystkich gminach jest taki obowiązek. Wszystko zależy od tak zwanej oceny zagrożenia, oceny ryzyka. I w przypadku tych dwóch miejscowości logicznym było, że jest to specyfika związana z terenem górzystym, gdzie nawet mały opad deszczu może spowodować podtopienia. A przy tego typu dużych opadach logicznym jest, że nawet ścieżka w lesie zamienia się w rwący strumień. W związku z tym to zagrożenie było cały czas duże. I dziwię się, że ci panowie nie byli do tego przygotowani. Dla mnie jest to jakieś nieporozumienie.
O tym, jak trudne jest zarządzanie kryzysowe, niech świadczy fakt, że wyzwania i dylematy do rozstrzygnięcia wymagające szybkich decyzji pojawiają się non-stop. I tak sprzed kilku godzin informacja, że w Krośnie Odrzańskim władze apelują do władz centralnych, władze Krosna, o to, żeby na moście właśnie, który jest z ruchem wahadłowym, wprowadzić zakaz wjazdu samochodów spoza Krosna Odrzańskiego. Chodzi właśnie o to, żeby dostęp tam miały do tych przyczółków mostowych, do brzegów po obu stronach, tylko samochody, które dowożą piasek, worki z piaskiem, żeby umacniać wały. No i to pokazuje, że po prostu tu musi być decydent, musi być szybki przepływ informacji, no i musi być wyraźny rozdział kompetencji. Zapytam pana jeszcze o to, jak pan przyjmuje te transmitowane posiedzenia sztabu kryzysowego z premierem na czele i z ministrami, a także z przedstawicielami różnych służb. Czy to jest dobry pomysł? Pytam w kontekście takim, że tam nie wszystkie informacje, które się pojawiają, są sprawdzone, zweryfikowane. Poza tym dochodzi do pewnych niezrozumień. Czy nie lepiej by było, gdyby premier i ministrowie po takim posiedzeniu sztabu kryzysowego wychodzili do dziennikarzy, udzielali informacji, no i potem po 6 godzinach na przykład następnie pokazywali się w mediach i informowali mieszkańców zagrożonych terenów, a całą opinię publiczną o wszczętych działaniach?
Panie redaktorze, śmiem twierdzić, że to, co pan powiedział, tak powinno być w większości przypadków. Natomiast w moim odczuciu premier robi to świadomie i pokazuje całej Polsce, jak trudno jest podjąć decyzję, z jakimi on problemami się spotyka na co dzień, czyli niedokładność przekazywanych informacji, zła ocena. No ma pan chociażby przykład 13 września, kiedy powiedział, o ile się nie mylę, w wieczornej czy popołudniowej transmisji, że prawdopodobnie zagrożenie będzie minimalne, natomiast w nocy okazało się, że poziom wody podniósł się bardzo mocno i miał pretensje potem do osób, które mu podpowiadały, że nie przewidziały tego. I teraz pytanie podstawowe. Czy wśród tych osób, które go przygotowały do tej wypowiedzi, były osoby, które były niekompetentne? Czy może ktoś świadomie go wprowadził w błąd, żeby go w jakiś sposób ośmieszyć? Śmiem twierdzić, że te audycje są bardzo potrzebne, dlatego że ludzie zrozumieją, jak trudno jest podjąć decyzję, że nie zawsze decyzja jest trafna, ale najważniejsze jest to, że wszystkie osoby pracują. Jesteśmy tylko ludźmi i każdy ma prawo popełnić błąd. Według jakichś tam statystyk wychodzi, że poziom wody zatrzyma się na 2,50, a w nocy okazało się, że było 3,50. Nie wszystko idzie przewidzieć, szczególnie w rejonach górskich. Natomiast w terenach nizinnych to prawdopodobieństwo wyceny tego jest dużo łatwiejsze.
Przypomnę, że dochodziło właśnie do takich sytuacji, które pokazywały po pierwsze to, o czym pan mówił, czyli że ludzie są tylko ludźmi, po drugie o tym, że kryzys polega na tym, że do decydentów, którzy zarządzają tą sytuacją kryzysową, docierają sprzeczne informacje. I tak na przykład prezydent Wrocławia Jacek Sutryk podczas transmitowanego przez media posiedzenia sztabu kryzysowego mówił o pęknięciu obwałowania w Mietkowie. To zagrożenie dla mieszkańców okolicy, po jego słowach zapada chwila ciszy. No a to się okazało nieprawdą. Inna sytuacja podczas porannego sztabu. Premier został wyraźnie zaskoczony sporem pomiędzy Tauronem a Wodami Polskimi dotyczącymi niekontrolowanego zrzutu wody, który mógł zagrozić ofiarom powodzi. Chwilkę wcześniej premier kierował uwagi do pracy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej o nieprecyzyjne dane, jeżeli chodzi o poziomy wód właśnie we Wrocławiu chociażby.
No więc ja wysłuchałem też konferencji prasowej prezesa Tauronu, który powiedział wręcz odwrotnie, że z zarządzaniem kryzysowym Wód Polskich był cały czas w kontakcie i przekazał mailem informację dotyczącą tego, że wody zostaną zrzucone. Natomiast pani, która reprezentowała Polskie Wody, powiedziała, że najpierw powinni otrzymać telefonicznie. No to co, nikt maili nie czyta, no bo w dzisiejszych czasach są różne środki łączności i one są przygotowane na różne sytuacje. Być może telefon w tamtym rejonie mógł nie działać, to więc przekazali to mailem, bo akurat to funkcjonowało. Są oczywiście jeszcze inne środki łączności, ale ktoś powinien kontrolować wszystkie i powinien być do dyspozycji 24 godziny na dobę. Więc to nieporozumienie spowodowało dużą burzę, zrzucając winę na Tauron, który w moim odczuciu z tych jednej i drugiej wypowiedzi wcale nie był winny temu wszystkiemu. On spełnił wszystkie warunki, które były ustalone wcześniej. Tak jeszcze dodatkowo wczoraj któryś z redaktorów, nie pamiętam, który zapytał mnie, czy w związku z powyższym, ponieważ nazwijmy to, że ten zbiornik wodny należący do Tauronu jest jak gdyby zbiornikiem prywatnym, że nie ma porozumienia odnośnie opuszczania wody i tak dalej.
Tak, ja mówię, no,
są w Polsce Wody Polskie, za wszystko odpowiadają. W związku z powyższym musi być koordynacja zarówno z wodami czy zbiornikami, które należą do Wód Polskich, czyli do rządu, i tymi prywatnymi. Nie może sobie tak ktoś podjąć decyzję, bo tak mi jest łatwiej, bo mi to już tam zagraża. Bo musi być to koordynowane, musi być kompatybilne. To jest logiczne.
A naszej rozmowie przysłuchuje się pan profesor Kazimierz Kik, politolog, nauczyciel akademicki i publicysta. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór.
Panie profesorze, rządem kierują politycy i w rządzie są politycy. Mamy też opozycję. Gdyby pan jako politolog miał spojrzeć na ten kryzys, to wygląda to dobrze, to znaczy opozycja na razie sekunduje władzy w pana opinii w tych działaniach antykryzysowych, czy wykorzystuje to do tego, żeby dołożyć rządzącym, mówiąc kolokwialnie, dołożyć Tuskowi? Bo podnoszą się takie głosy, że jeżeli nawet są jakieś błędy i ze strony rządzących w tym kryzysie, no to powinni się opozycyjni działacze partyjni, polityczni wstrzymać, kiedy ta fala powodziowa przejdzie przez Polskę.
Dla mnie to jest objaw, sytuacja wynikająca z zaniechań zaniechań. To nie jest pierwszy kryzys. 97 rok, przypominamy sobie później, 10 lat później też była sytuacja podobna. Sytuacje takie powtarzają się w tych samych terenach, na tych samych terenach przede wszystkim. No i oczywiście sąsiadujących, czyli za granicą, to znaczy w Czechach chociażby. A więc zaniechanie. Ja nie bardzo rozumiem, jak to może być, że po 97 roku nie podjęto działań skutecznych. To znaczy coś tam podjęto, potem zaniechano. Dotyczy to wszystkich rządów. Przecież zaniechania były i zarządów i Lewicy, i Prawa i Sprawiedliwości, a teraz są konsekwencje tego.
Pan profesor ma na myśli na przykład za mało zbiorników retencyjnych?
Nie tylko. Nie tylko. Wydaje mi się, że z przyszłymi nieszczęściami należy walczyć już dzisiaj, to znaczy zapobiegać, a przecież zapobiegać można poprzez rozpoznanie przyczyn, na przykład tej tragedii z 97 roku i konsekwentne działanie zmierzające do minimalizowania potencjalnych możliwości powtarzania się takich nieszczęść. Zarządzanie kryzysem to jest zupełnie coś innego. To jest reagowanie na zaniechania. Najpierw należy minimalizować możliwość pojawiania się tego typu sytuacji i to jest najważniejsza sprawa. Konsekwentne przez wszystkie rządy i przez wszystkie lata nie tylko budowanie czegoś, ale i na przykład kto pozwala? Kto pozwala na budowanie mieszkań, domów na obszarach zalewowych? No to w Warszawie z mieszkami też była taka sytuacja. Wisła wylała i oczywiście dzisiaj w tym miejscu, gdzie wtedy wylała Wisła, zbudowano nowe osiedle.
No tak, panie profesorze, ale z drugiej strony mamy też takie sytuacje, kiedy władza, jedna czy druga, chce budować zbiorniki retencyjne, tak było w Kłodzku, ale mieszkańcy protestowali, pomimo że pamiętali powódź z 97 roku, a jednak nie, bo to mój teren, ja nie chcę gdzie indziej terenu, no i tych zbiorników nie zbudowano tyle, ile powinno ich być. To nie tylko są zaniechania władzy, ale też ta władza po prostu nie jest czasem w stanie przekonać obywateli do takich mądrych inwestycji, a władza myśli kategoriami, za 2 lata czy 3 są wybory, to ja się nie będę sprzeciwiał społeczeństwu.
W takim wypadku to nie jest władza. Kto jest władzą? Czy ten, kto kieruje sprawami państwa, czy ci, którzy potem cierpią na tym, jeżeli oczywiście wymuszą na władzy zaniechania różnego rodzaju. Jeżeli chodzi o władzę, to władza musi być profesjonalna. Władza profesjonalna to taka władza, która przede wszystkim dla przesłanek politycznych nie zaniecha albo nie odpuści spraw związanych z bezpieczeństwem obywateli. I nie tylko obywateli, ale bezpieczeństwem ekonomicznym także obywateli. No, władza albo jest władzą, albo po prostu jest partią polityczną, która chce i szuka poparcia społecznego za wszelką cenę, nawet za cenę zaniechań. W moim przekonaniu brakuje nam konsekwencji w działaniu. Znaczy, po pierwsze, chyba brakuje nam profesjonalistów u władzy, którzy by jednak nie zaniechali po jednym nieszczęściu działań zmierzających do niedopuszczenia, do drugiego nieszczęścia. Bo teraz mamy już trzecie zaniechanie. Znaczy, zobaczymy, jak będziemy po tych nieszczęściach działać, jak długo i czy konsekwentnie zabezpieczymy obszary, na których powtarzają się cyklicznie te właśnie nieszczęścia. Zabezpieczyć przed przyszłym nieszczęściem musimy już jutro po upływie tego nieszczęścia, po przejściu tego nieszczęścia. Nie czekać na kolejne nieszczęście i wtedy narzekać na to, że słabość mamy z zarządzaniem kryzysami. Jeżeli prowadzimy taką politykę, która umożliwia kryzysy, no to proszę bardzo, róbmy to dalej.
Panie profesorze, a jak pan ocenia właśnie to, że możemy oglądać transmisję z posiedzenia sztabu kryzysowego z udziałem premiera, ministrów i szefów służb? Bo pan doktor inżynier Franciszek Krynojewski ocenił pozytywnie, pomimo tego, że my oglądamy, można powiedzieć, pewną kuchnię, to znaczy zaskoczenie premiera, ministrów, pojawiają się też sprzeczne informacje, komunikaty, czasem pojawia się jakaś, można powiedzieć, przerwa w wypowiedziach. Niektórzy krytycznie się do tego odnoszą, bo mówią, że nikt nie ośmiela się przerwać premierowi. Jak pan na to patrzy? Bo tu z jednej strony mamy rzeczywiście, no tak wszystko jest przy otwartej kurtynie, a z drugiej strony no niektórzy krytykują, że to właśnie niedobrze, że do społeczeństwa powinien wyjść taki spójny komunikat po posiedzeniu sztabu kryzysowego.
No troszeczkę patrzę na to jak na teatr. Bo musimy popatrzeć na zjawisko i na efektywność, skuteczność tego zjawiska, czy tego typu spotkania, czy tego typu pokazy publiczne, czy rzeczywiście prowadzą do zmniejszenia katastrofy. To jest to pytanie. Przez ci politycy tam nie bardzo mogą cokolwiek zrobić. Równie dobrze premier może prowadzić tą sprawę z Warszawy, jeżeli oczywiście jest na to zdecydowany i niewiele zmieni. Niewiele zmieni, bo sytuacja jest, zaniechania są tak duże, że praktycznie w tym momencie to można tylko robić publiczne spektakle. Ja myślę sobie, że prawdziwa odpowiedzialna praca rządu to będzie zaraz po wydarzeniach, po tej tragedii na tamtych obszarach. Mianowicie na ile władza jednak zdecyduje się, ale uwaga, profesjonalna władza zdecyduje się na konsekwentne przeprowadzenie zadań uniemożliwiających w przyszłości powtarzanie się tego typu wydarzeń. To znaczy uniemożliwiających, to znaczy oczywiście, że nie można zapobiec powodziom. To jest sprawa oczywista. Można prowadzić politykę zapobiegania nieszczęściom na obszarach powodziowych, nieszczęściom dotyczącym ludzi. I to znaczy profesjonalna władza będzie wiedziała, co trzeba zrobić, żeby te nieszczęścia więcej w tych miejscach się nie powtarzały.
I wracamy do pana doktora inżyniera Franciszka Krynojewskiego, specjalisty z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej. Wśród tego zarządzania kryzysem jest też kwestia sterowania opinią publiczną, czy wpływania na nią w sposób nieuprawniony. To są różnego rodzaju fake newsy, fałszywe informacje. Gdzieś tam po wale chodził umundurowany mężczyzna, mówił, że ten wał będzie wysadzony, został zatrzymany. Oczywiście w przestrzeni internetu to już w ogóle niestworzone historie są opowiadane o liczbie ofiar i różnych scenariuszach. Czy to z pana praktyki wynika jest poważne utrudnienie dla zarządzających tym kryzysem?
Ja myślę, że tego typu informacje powinny być blokowane, bo one wprowadzają dodatkowy zamęt wśród osób, które w tej strefie zagrożeń się znajdują. Ale dodam tutaj, że część winy spoczywa również na tych, którzy relacjonują to wszystko, dlatego że parę razy słyszałem, aby przesyłać do telewizji filmiki z nagranych miejsc, zdarzeń, czyli powstała taka turystyka, tak można to określić, która sprowadza się do tego, że ludzie jadą w miejsca zdarzenia, bo potem jego nazwisko w telewizji jest pokazane jako tego autora tego filmiku. Nie zdają sobie z tego sprawy, że po pierwsze sami sobie mogą stworzyć zagrożenie dodatkowe, bo jeśli tam na wale się znajdzie wał, jest przemoknięty, może znaleźć się nagle w nurcie. Po drugie, przyjeżdżając tam na miejsce, to prawdopodobnie blokują drogi, które powinny być wykorzystywane tylko przez służby w danym momencie. I w moim odczuciu tego typu zjawisko powinno być cały czas krytykowane. Nie powinno się do tego dopuścić. Do tego mają prawo tylko i wyłącznie przedstawiciele prasy, radia, telewizji, które w oznaczonych miejscach mogą filmować, bo wielokrotnie było mówione w ten sposób, że tutaj służby mnie dalej nie wpuściły, mogłem tylko z tego miejsca relacjonować. I tak powinno być. Więc to, co jest związane z mediami, powinno być bardzo delikatnie przekazywane. Ja wiem, że w dzisiejszych czasach żyjemy od tragedii do tragedii, bo to się najlepiej sprzedaje, ale każdy, kto relacjonuje tego typu zdarzenia, powinien się czasami ugryźć w język i zastanowić, czy rzeczywiście wszystko mogę powiedzieć. Powinniśmy nad tym zapanować.
Panie doktorze, fala przechodzi powodziowa przez Polskę do naszego regionu, do Szczecina powinna dotrzeć w weekend, no ale będzie wypłaszczona. Na szczęście przed Szczecinem mamy bardzo duże obszary zalewowe między Odrze, więc nawet ta powódź w 97 roku nie spowodowała tutaj żadnych większych zaleń. Zaleń były podtopienia, chociaż była oczywiście nerwowość, ale w kontekście właśnie kolejnych takich sytuacji i zdarzeń, bo przecież Niże Genueńskie, takie jak ten, który spowodował powódź w 97 roku, czy obecną, będą się powtarzały. Co według pana w krótkich żołnierskich słowach trzeba by zmienić w tych planach zarządzania kryzysowego, w zarządzaniu takim kryzysem?
Panie redaktorze, zarządzanie kryzysowe jest realizowane w ramach czterech faz, o których tu już częściowo pan profesor powiedział. Zapobieganie, przygotowanie, reagowanie i odbudowa. I plany powinny być na każdą z tych faz przygotowane. Śmiem twierdzić, że najważniejszą rzeczą po tego typu zdarzeniu, jeśli ono już ustąpi, powinni się znaleźć właśnie fachowcy, specjaliści, o których wspominał pan profesor, profesjonaliści, którzy powinni to odpowiednio podsumować, wyciągnąć wnioski i te wnioski powinny być wprowadzone do tych planów. Bo przykładowo, mam jakąś tam procedurę opracowaną na wypadek wystąpienia jakiegoś zjawiska, że tak należy postępować. Ale teraz w trakcie zdarzeń okazuje się, że ta procedura nie do końca jest dopracowana. Czegoś tam brakuje. No czego mi na przykład brakuje? Pan premier wprowadził stan klęski żywiołowej, ale ujął tylko dwa punkty z tego, co jest związane z wyszczególnieniem w tej ustawie. Mianowicie obowiązek ewakuacji, chociaż jak pan słyszał, część jednak osób dalej się nie decyduje na ewakuację, stwarzając dodatkowe zagrożenie zarówno dla siebie, jak i dla ratowników. I to zabezpieczenie finansowe. Ale proszę sobie wyobrazić, że tam jest punkt mówiący na przykład o świadczeniach rzeczowych i osobistych. I w każdej gminie są zakłady pracy, prywatne, duże, małe, które posiadają ciężki sprzęt. Ten sprzęt powinien dzisiaj funkcjonować już w ramach świadczeń rzeczowych. A dlaczego świadczeń rzeczowych? Bo jeśli ta osoba przyjedzie i coś jej się stanie, tak jak w tej chwili w formie wolontariatu, to prawdopodobnie ubezpieczyciel nie wypłaci żadnego odszkodowania. Mam nadzieję, że się mylę. Natomiast w momencie, kiedy to by było realizowane w ramach świadczeń rzeczowych i osobistych, to jest w pełni ubezpieczony, bo jest to zagwarantowane tym dokumentem potwierdzającym, że wójt, burmistrz, prezydent go powołał do prowadzenia, do uczestniczenia w akcji ratowniczej. I gdyby mu się coś stało, gdyby został zniszczony sprzęt, to natychmiast dostanie z tego tytułu odszkodowanie. To jest logiczne. Ale widocznie ktoś tego panu premierowi nie podpowiedział. Tam jest jeszcze wiele innych rzeczy, mówiąc o tym, że przedsiębiorstwa można w danym momencie niektóre zamknąć. Niektórzy muszą się, właściciele firm, zgodzić na to, że ich pracownicy zostaną oddelegowani do pracy przy tym zdarzeniu, że w dalszym ciągu mają prawo do pensji i tak dalej. Nie wszystko zostało wykorzystane, taki duży minimalizm widzę w tym, ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, że pierwszy raz od powstania ustawy o klęsce żywiołowej w 2002 roku została ona wprowadzona w życie. Bo wcześniej mieliśmy przecież powódź w 2010 roku, wprawdzie o mniejszym zasięgu, ale wtedy nikt takiej decyzji nie podjął. a można było, czy wręcz trzeba było wprowadzić stan klęski żywiołowej, po to między innymi, aby na mniejszym zdarzeniu przećwiczyć prawdopodobieństwo wystąpienia dużego zdarzenia.
I na zawsze zakończenie, pan profesor.
Na zakończenie. Zawsze studentom mówiłem, że wyolbrzymiajcie zagrożenie, bo jeśli się na nie przygotujecie, to z małym sobie poradzicie. Na odwrót nigdy.
I pan profesor Kazimierz Kik, na zakończenie, panie profesorze, to co politycy mają do odrobienia lekcje, że nie zawsze trzeba grać pod publiczkę, czasem trzeba podejmować niepopularne decyzje i zapłacić za to być może w kolejnych wyborach polityczną cenę, ale kiedyś ci wyborcy będą wdzięczni za te mądre, niepopularne decyzje, tak jak chociażby w przypadku budowy zbiorników retencyjnych.
Tak jest, oczywiście. Konsekwencja i profesjonalizm w działaniu. Pamiętajmy o tym, że niestety Polska znajduje się na etapie polaryzacji politycznej, czyli rządów wzajem się zwalczających, ugrupowań politycznych wzajem się zwalczających. Więc ja tutaj nie bardzo widzę możliwość konsekwentnej aktywności, żeby na przykład kontynuowane były działania podejmowane przez PO, poprzednie działania, kontynuowane działania przez Prawo i Sprawiedliwość. No niestety mamy taką atmosferę polityczną, że nie ma spójności w działaniach. Jest przeciwstawność, polaryzacja. I tego się właśnie boję, ponieważ rządy się zmieniają, a zagrożenia rosną. Właśnie wskutek tego, z tych zaniechań. Te zaniechania wynikają często z konfliktów, czyli z tej polaryzacji politycznej.
Pamiętajmy o tym. Pan profesor Kazimierz Kik, politolog, nauczyciel, akademicki i publicysta. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
I pan pułkownik w stanie spoczynku, doktor inżynier, specjalista z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, Franciszek Krynajewski. Dziękuję bardzo.